Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
W cyklu Jutro Nauci zastanawiamy się nad przyszłością filozofii w czasach cyfryzacji.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Nazywam się Kasper Kalinowski, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jarosław Marek Spychała, popularyzator filozofii i nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy się zastanawiać nad przyszłością filozofii w czasach cyfryzacji. Czy filozofia, którą utożsamiamy z opasłymi tomiszczami, ma sens? Czy Pana zdaniem jest jeszcze sens, jak często sceptycy podkreślają, mówiąc, że go nie ma, nauczać filozofii w czasach cyfryzacji, w czasach, w których promujemy praktyczne umiejętności, wiedzę specjalistyczną, każdy z nas jest zachęcany do zostania programistą. Jaki jest sens filozofii w takich czasach?
Zrobię małe zastrzeżenie na początku. Odwołam się tutaj do poglądów Marka Siemka, który w jednym ze swoich tekstów zauważył, że filozofia jest chyba jedyną aktywnością akademicką, która z problemu samozdefiniowania się czyni przedmiot swoich badań. Czyli filozofia, starając się odpowiedzieć na pytanie, czym jest filozofia, jednocześnie określa przedmiot swoich badań. I w ten sposób, jak gdyby od razu wszyscy, którzy próbują odpowiedzieć na Pana pytanie, stoją tak naprawdę przed koniecznością powiedzenia, o jakiej filozofii jest mowa, bo tych filozofii jest tyle, ilu jest filozofów. A nawet nie tylko filozofów, dlatego że Karl Popper zaznaczył kiedyś, że filozofują nawet ci, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, że filozofują. Dlatego, że dysponują pewnymi ideami filozoficznymi, które funkcjonują w przestrzeni publicznej i one gdzieś tam w nas wnikają i my nawet nieświadomie, niebezwiednie, nie wiedząc, filozofujemy. I teraz odpowiadając bardziej precyzyjnie. Przedmiot poszukiwań współczesnych aktywności zawodowych, czy też takich, powiedziałbym, obszarów branżowych jak marketing czy komunikacja, a przedmiot filozofii to de facto jest jeden i ten sam. I powiedzenie, że na przykład to już jest domena marketingu cyfrowego, wykorzystywania nowych mediów do tego, żeby się komunikować, żeby pozyskiwać klientów, w rzeczywistości bazuje na tych samych ideach, na których bazuje filozofia. Można powiedzieć, że marketing filozofuje, nawet nie zdając sobie sprawy w to, że wpisuje się w pewien kierunek rozważań nad życiem, który zapoczątkowała filozofia. Tak naprawdę to, co jest wspólne dla marketingu i dla filozofii, to jest pragnienie nieśmiertelności, a dokładnie zyskania wieczności, młodości, piękna, szczęśliwości, dobra. I początek tego, czego szuka marketing w swoich obietnicach i tego, co próbuje zdobyć filozofia, sięga gdzieś terenów Mezopotamii, wywodzi się jakby wprost, a przynajmniej ślady tego możemy odnajdywać w eposie o Gilgameszu i poszukiwaniu kwiata, który nazywa się Stary Człowiek Staje się Młody. Innymi słowy, to strach przed śmiercią uruchomił narodziny filozofii, to strach przed śmiercią stworzył cały szereg innych aktywności, które próbowały śmierć pokonać, dosłownie lub symbolicznie, przenośnie. Aktywności, które obiecują, że jeśli z nas skorzystasz, to ochronimy cię przed śmiercią, przed starzeniem się, przed przemijaniem. Wejście do drogerii przypomina tak naprawdę fontannę młodości, którą namalował Cranach, albo która funkcjonowała kiedyś na banknotach szwajcarskich, 500 frankowych. Tak naprawdę to właśnie ta obietnica jest fundamentem narodzin filozofii i marketingu. Więc teraz powiedzenie, że filozofia idzie w innym kierunku i w innym kierunku idą takie aktywności jak marketing, jest o tyle mylące, że oczywiście dużo ludzi uprawia marketing, ale nie ma świadomości tego, że to, co obiecuje swoim klientom, to jest w zasadzie w fundamencie obietnica nieśmiertelności. Jest to czasami bardziej wyraźne, czasami mniej, ale tak naprawdę to wszystkie te marketingowe obietnice sprzedażowe, one się sprowadzają w ostateczności do tego, że jeśli kupisz nasz krem, to będziesz wiecznie młody, piękny, nieśmiertelny. Jeśli kupisz nasz samochód, to będziesz wiecznie szczęśliwy. I na to samo zapotrzebowanie odpowiadała filozofia. I filozofia też próbowała obiecywać nieśmiertelność, czasami nawet bezpośrednio, o czym wspomina Seneca, który mówi, że filozofia obiecuje nas zrównać z bogami, czyli dać nam nieśmiertelne, wieczne życie. I teraz ten, kto ma świadomość tej wspólnoty między filozofią a marketingiem, komunikacją, ale też literaturą, filmem, teatrem, może z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski i może wzbogacać swoją twórczość. A więc te aktywności nie stoją z sobą w sprzeczności, wręcz przeciwnie, uzupełniają się czy też rozwijają.
No to może w takim razie należałoby wprowadzić nauczanie filozofii do programu liceów albo już nawet podstawówek. Francja jest dobrym przykładem, tam filozofia jest nauczana w każdym jednym liceum. Niektórzy mówią, że w Wielkiej Brytanii lepiej traktuje się absolwentów filozofii, rynek pracy jest dla nich bardziej łaskawy. Tam się odnajdują, ponieważ filozofia jest postrzegana jako sztuka krytycznego myślenia, analizowania pewnych zdarzeń, więc absolwenci filozofii odnajdują się na rynku pracy. Co pan sądzi o wprowadzeniu obowiązkowego nauczania filozofii do programu liceum, bądź nawet podstawówek?
Wydaje mi się, że pytanie brzmi trochę inaczej. To nie jest pytanie o obecność filozofii w szkole, tylko pytanie o filozofię szkoły. To znaczy o to, jaki mamy pomysł na szkołę, jak ta szkoła ma wyglądać. Ja jeszcze tylko, zanim rozwinę to pytanie, to chciałem poczynić tylko taką krótką dygresję, że owszem, we Francji czy w Anglii, a nawet Irlandii, filozofia jest obecna w szkołach, ale to jej obecność tam jest bardzo różnie postrzegana. To nie jest jednoznacznie pozytywne odbieranie. Żeby dać taki przykład jaskrawy, to chcę powiedzieć, że w Irlandii obecność filozofii w szkołach traktowana jest trochę jak echo brytyjskiej okupacji. Filozofia jest kojarzona z klasą wyższą, z arystokracją, bądź wprost brytyjską, bądź tą, która z brytyjską arystokracją współpracowała. A więc ten odbiór nie jest jednoznacznie pozytywny. Natomiast wracając do sedna pana pytania, powiem w ten sposób, że pierwsze szkoły serwowały, starały się dać, wyposażyć człowieka w kompletną wiedzę o świecie, bo było to możliwe. Ten zasób wiedzy ludzkiej był do ogarnięcia, mówiąc językiem młodzieżowym, w jednym naszym życiu, w jednym procesie edukacyjnym. Natomiast dzisiaj tej wiedzy na temat świata jest tak dużo, że szkoła nie jest w stanie, szkoła, ani studia, ani drugie, ani doktorat, nie jest w stanie całej tej wiedzy przekazać odbiorcy. I pytanie jest, czy rzeczywiście potrzebujemy całej tej wiedzy o świecie, aby odbiorca rzeczywiście był wyedukowany. I tu znowu chciałbym wrócić do pierwocin kultury i do pojmowania tego, czym jest matura. My oczywiście używamy tego słowa, mamy te ryty przejścia, które nazywamy maturą, natomiast chyba zgubiliśmy sens tak rozumianej edukacji, to znaczy polskie matura wywodzi się od łacińskiego maturus i oznacza tyle, co dojrzały. No ale co to tak naprawdę znaczy? I odpowiadam w ten sposób. Dojrzały to jest ten, kto dojrzewa, dostrzega konsekwencje swoich działań, zanim one nastąpią. Jeżeli chłopiec jedzie w odwiedziny do dziadków na wieś i idzie sobie nad jakieś jeziorko, żeby popływać i chce zaimponować koleżankom, które tam stoją, i to nie skacze zaraz na główkę do wody, bo on jest dojrzały i dojrzewa to, co może być pod wodą, zanim tam się z rzeczywistości znajdzie. Czyli on antycypuje konsekwencje swoich czynów. On dostrzega to, co się może ewentualnie stać. I teraz tak pojętą dojrzałość, jako zdolność widzenia rzeczy, zanim one się staną, zdolność widzenia rzeczy, których jeszcze nie widać, które jeszcze nie są widzialne, jako pewien element procesu odzyskiwania dojrzałości, można osiągać na różne sposoby. I niekoniecznie musi być to związane wprost z nauką filozofii, bądź brakiem nauki filozofii w szkole. Bardziej tu chodzi o to, żeby mieć filozofię tej edukacji, filozofię szkoły. I jeżeli na to postawimy punkt ciężkości, to znaczy na panowanie młodego człowieka nad wszystkimi instynktami i bodźcami, które do niego docierają, po to, żeby nie stracić zdolności widzenia, czyli jak ktoś mnie przestraszy, to ja nie przestanę móc widzieć sytuację taką, jaką ona jest, żebym wiedział, jak zareagować, że od razu dostrzegę wyjście z tej sytuacji. Innymi słowy, chodzi o to, żeby mieć filozofię szkoły i odpowiedź na to, jak tą filozofię szkoły możemy wdrażać w życie, jak osiągać dojrzałość, czyli panowanie nad strachem, czyli zdolność radzenia sobie w życiu z różnymi sytuacjami stresowymi. Czyli szkoła nie ma być czymś, co powoduje stres w uczniu, tylko ma być czymś, co uczy ucznia, jak sobie ze stresem, ze stresami, ze strachami w życiu radzić. I teraz to jest filozofia szkoły, której potrzebujemy, a nie tylko jednego przedmiotu jako filozofii w szkole. Tak to widzę.
No tak, tylko wtedy się rodzi kolejne pytanie. Jak uczyć filozofii młodych ludzi, żeby faktycznie zainteresować ich filozofią? Jaki jest sposób? Oczywiście nie ma tu prostej odpowiedzi, ale jakie ma pan przemyślenia w tym temacie?
Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba zaciekawić. Zaciekawić w znaczeniu pokazywać różne próbki myślenia filozoficznego w różnych teoretycznych i praktycznych kontekstach. Czyli pokazać, jak filozofia na przykład wpływa na literaturę, jak filozofia wpływa na sztukę, na kino, na marketing, na pracę, na postrzeganie moich obowiązków, moich wolności, ale robić to takimi małymi impulsami, nie na zasadzie wykładów encyklopedycznych, że Hegel miał to lub tamto na myśli, bo w ten sposób to zniechęcimy każdego. Zwróćmy uwagę na to, że nasza zdolność, nasza cierpliwość do czytania długich tekstów drastycznie spadła. Post, który składa się z 10 zdań, już jest problematyczny.
No i tutaj mamy Heideggera, prawda? Nicość nicościuje i te jego tomy, to jest trudny przekaz w dzisiejszych czasach.
No więc właśnie, on jest bardzo ważny, bardzo potrzebny, ale chodzi o to, że musimy na chwilę zrezygnować z tych całych opasłych tomisk i wybrać jakieś drobne impulsy, drobne myśli, drobne idee i tymi ideami trzeba inspirować. Ja bym powiedział nawet, że nawet pozostając w kręgu samych metafor filozoficznych, można bardzo dużo osiągnąć.
A może rozwiązaniem jest skupienie się na tych dylematach, jakie rodzi coś, co jest bliskie ludziom młodym, czyli współczesne dylematy naukowe. Mamy genetykę, mamy nowe technologie, mamy sztuczną inteligencję i cały świat cyfry, jakby powiedział Dukaj. To może takim rozwiązaniem, aby zainteresować ich filozofią, jest skupienie się na przykład na etycznych wyzwaniach współczesności. Przecież to jest doskonały przyczynek do szerszej refleksji. Co pan o tym sądzi?
Jak najbardziej tak, ale to w każdym jednym przypadku to muszą być problemy ich. To nie może być problem ludzkości jako takiej, tylko to musi być problem konkretnego jednego ucznia albo konkretnej grupy uczniów. Bo tak długo, jak będziemy mówili o rzeczach ważnych, ale bardzo abstrakcyjnych, oderwanych od ich życiowego doświadczenia, tak długo jesteśmy dla nich niezrozumiali. Oni nie będą mieli jak włączyć się w dyskusję. My musimy z ich życiowego doświadczenia wyciągnąć problemy, o których możemy porozmawiać w perspektywie filozoficznej. Wtedy oni będą mogli się w to włączyć.
Krucjata, nie wiem, czy jest właściwym słowem, ale jakaś walka, można to chyba tak traktować, bo od lat walczy pan o to, żeby zmienić społeczną percepcję, to jak my tą filozofię postrzegamy na co dzień. I bardzo mi się podoba, pamiętam, po latach zapadł mi w pamięci taki projekt Lego Logos. Udowadniał pan skutecznie, że można uczyć filozofii przedszkolaki i to filozofii za pomocą klocków Lego. Coś wielkiego i wspaniałego. Na czym polegał ten projekt Lego Logos?
Każdy z nas, kto czyta tekst, czy tego chce, czy tego nie chce, ma swoje rozumienie tego tekstu. W naszej głowie, w naszym wnętrzu powstaje obraz tego, jak my ten tekst rozumiemy. Ale ten obraz jest dostępny tylko nam, dla mnie. I tak długo, jak on jest tylko mój subiektywny, wewnętrzny, tak długo kolega, koleżanka nie może mnie zrozumieć. I w tym konkretnym kontekście stosowania metody Lego Logos chodziło o to, aby móc się dzielić obrazami, aby nasze obrazy, nasze rozumienie, nasze interpretacje tekstów, czy też zdarzeń, zjawisk z życia społecznego przedstawiać za pomocą trójwymiarowych budowli z klocków, plasteliny, gliny, metalu, tak żeby inni mogli zobaczyć, co ja mam na myśli. Na zasadzie, że jeżeli ja coś widzę, to od razu rozumiem, o co tutaj chodzi. Zresztą to jest taki niuans językowy, on wywodzi się z greki, ale proszę zwrócić uwagę, że po polsku mówimy czasami, a teraz widzę, o co ci chodzi, tak? Teraz wiem, co masz na myśli. I te wszystkie rzeczy w języku angielskim można wyrazić jednym słowem. I see what you mean. I to znaczy, widzę, co masz na myśli, rozumiem, co masz na myśli, wiem, co masz na myśli. Widzenie jest po prostu takim fundamentalnym pierwiastkiem zdobywania wiedzy. Zresztą o tym powiedział kiedyś święty Augustyn. Powiedział, że potrafimy powiedzieć, popatrz, jakie to smaczne. Popatrz, jak grają głośną muzykę, albo jaką ładną muzykę grają. Że widzenie jest płaszczyzną, do której odnosimy całe nasze poznanie. I teraz w metodzie chodziło o to, żeby unaocznić nasze myślenie. Bo jeżeli ja wiem, jak ty myślisz, to ja wtedy mogę ciebie też zrozumieć. A jeśli mogę ciebie zrozumieć i ty możesz mnie zrozumieć, to razem możemy zbudować jakiś konsensus, razem możemy zrobić coś więcej, możemy pracować w grupie. I tak z grubsza pokazywałem filozofię jako pewne narzędzie do pracy szkolnej, do analizy tekstów, nauki czytania, czytania ze zrozumieniem, analizy. I wydaje mi się, że jest to jedna z wielu możliwości propagowania filozofii w szkołach.
No właśnie, dlaczego jest tak, że współczesna filozofia moralności robi badania empiryczne, wspaniałe rzeczy robi filozofia świadomości, w pełni nowoczesne podejście, a nam w Polsce, przynajmniej z tego punktu widzenia mogę się wypowiadać, filozofia wciąż kojarzy się z jakimiś opasłymi tomami dla pasjonatów, a nie po prostu na przykład ze sztuką myślenia. Dlaczego tak jest i czy my możemy w ogóle jakoś tą sytuację zmienić?
Ta zmiana się dokonuje, bo dokonuje się zmiana pokoleniowa. Jedno pokolenie naukowców odchodzi, w to miejsce przychodzi nowe pokolenie. Ten proces dobrze opisali, wydaje mi się, Tomasz Kahn i Feyerabend, którzy pokazali, że w nauce jest trochę też tak, że pewne poglądy trwają, ale nie wskutek jakby racji, które za nimi stoją, argumentów, tylko pewnych przyzwyczajeń naukowców, ludzi, którzy tą naukę uprawiają. I teraz nowe pokolenie ma nowe doświadczenia. Zwróćmy uwagę, że język angielski dla współczesnych naukowców, młodych przynajmniej, nie jest wyzwaniem. Ale jeszcze do niedawna ktoś, kto znał na Uniwersytecie Angielski, kto potrafił po angielsku skleić jedną czy dwie wypowiedzi, no był geniuszem. A teraz jest to normą, jest to zwykłym, normalnym, codziennego użytku narzędzia. I mi się wydaje, że to się zmienia, natomiast od pewnych kliszy nie uciekniemy i to postrzeganie filozofa jako tego, który chodzi z głową w chmurach, który buja w obłokach, jest niepraktyczny i czyta równie niepraktyczne książki albo pisze równie niepraktyczne książki, to nie jest wyobrażenie z dzisiaj. Te klisze, te obrazy filozofów zagubionych w rzeczywistości nakreślili już Platon, Arystofanes. I też oni oczywiście z nimi dyskutowali. I mi się wydaje, że na to potrzeba trochę czasu. To nie jest kwestia rewolucji, tylko ewolucji. Po prostu musi nastąpić pewna autorefleksja w społeczeństwie, która spowoduje, że ludzie dostrzegą pewien walor myślenia. To nie jest dobry czas może teraz na to, ale to się na pewno pewnego dnia stanie tak po heglowsku, jak teza, to antyteza. Jak teraz wszyscy stawiamy na elektronikę, to pewnego dnia postawimy na duchowość.
Na koniec zapytałbym pana o przyszłość filozofii jako nauki. Abstrahując od tego, że filozofia to jest dyskusyjne, czy jest nauką, czy nie jest, to może przyszłością zastosowań filozofii, żeby ona się nie zagubiła w odmętach biblioteki, są po prostu badania interdyscyplinarne. Tworzymy zespoły, które zajmują się na przykład językiem, dezinformacją, nauką, medycyną, nowymi technologiami, czymkolwiek. Tam jest doskonałe pole również dla filozofów. Co pan sądzi o takim pomyśle?
Ja myślę, że to jest w ogóle modus przyszłego rozwoju nauki, szkoły, edukacji. My przywykliśmy do myślenia o edukacji, o nauce jakby w takich perspektywie wąskich specjalizacji, że ktoś jest specjalistą od chorób serca, od wątroby i tak dalej. Ale przecież nie jest chora wątroba ani serca, tylko chory jest człowiek. Nie ma wątroby czy serca, które samo chodzi po ulicy. I myślę, że teraz coraz bardziej wyczuwamy, że nie można uprawiać nauki indywidualnie. Znaczy, że potrzebne są zespoły interdyscyplinarne, które będą na ten sam problem patrzyły z różnych perspektyw. I filozofia tu ma dużo do powiedzenia, ale mi się wydaje też, że filozofia cały czas się dokonuje, tylko niekoniecznie pod nazwą filozofii. Bo jeśli popatrzeć na różnego rodzaju coachów czy trenerów marki osobistej tak zwanej, albo samorozwoju, rozwoju osobistego, to bardzo różne nazwy przybiera, to tak naprawdę to, co oni robią, to samo robili filozofowie w starożytnych Atenach. Przy czym filozofia, jak zresztą na to zwraca uwagę Siemek, jest nauką historyczną, która jak gdyby zabiera z sobą wraz ze swoim rozwojem cały bagaż historycznych doświadczeń. I współczesny filozof uprawia filozofię trochę inaczej, bo jest świadom swojej przeszłości historycznej jako filozof, filozofia. Natomiast to jest obciążające dla ludzi, którzy szukają konkretnych, praktycznych odpowiedzi, jak żyć. I te odpowiedzi dają tak zwani właśnie coachowie czy trenerzy. Oni robią to dokładnie tak samo jak filozofowie w starożytnych Atenach, którzy wtedy również nie byli obciążeni historią filozofii, ponieważ jeszcze tej filozofii historycznie tak naprawdę nie było. I mi się wydaje, że w tych aktywnościach jak coaching, treningi rozwoju osobistego, ja upatruję dalszy rozwój filozofii. Bym powiedział bez tej ambicji naukowej, ale niewątpliwie o wielkiej przyszłości praktycznej i odpowiadaniu na potrzeby społeczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jarosław Marek Spychała, popularyzator filozofii, nauczyciel akademicki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.